Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy 89. odcinek, którego patronami są Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz, oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Wszystkie dotychczasowe odcinki możecie posłuchać na Spotify i YouTube. Zapraszam oczywiście do subskrybowania podcastu na obu platformach. Nie zapomnijcie także odwiedzić i zalajkować na Facebooku stronę Jak nie zwiedzać świata. A dziś o swojej wyprawie autem na Wyspy Brytyjskie opowie doskonale Wam znany i lubiany Marek Rajczakowski, czyli popularny Dżemesiu.
Dzień dobry, cześć. Popularny i znany, to mogę chyba tylko zażartować, że jestem szeroko znany, ale w wąskich kręgach. Witaj.
Który to już raz twój w moich skromnych progach?
No, myślę, że mogę powiedzieć, że to już jest nasza okrągła rocznica, trzecia.
Mały jubileusz.
Mały jubileusz, tak jest. Tak,
ale
tak
torta nie widzę.
Tak, no ale
szampana
mamy
też, nie?
Okrągłą 89. twój odcinek i trzecie nasze wspólne spotkanie. Także pierwszy raz, pamiętam, spotkaliśmy się, opowiadałem o Naddniestrzu, za drugim razem to był nasz wyjazd autem do Maroka, no a teraz przyszedł czas na wyjazd na Wyspy Brytyjskie.
Bardzo się cieszę, że jesteś. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że twoim życiowym celem, pasją, mówiąc lakonicznie, jest droga. A będąc bardziej precyzyjnym, podróżowanie, gdzie droga sama w sobie często bywa celem, podróżujecie w trzy osoby. Forma poznawania świata to auto plus namiot z noclegami na dziko. Miałeś przyjemność odwiedzić 52 państwa, odwiedziłeś niemal wszystkie kraje na europejskim kontynencie, plus delikatnie Azję i Afrykę. Istotnym jest dla ciebie, aby wszędzie dotrzeć własnym autem, ruszając spod domu, bo taka forma daje wam pełną niezależność. Nigdy nie wiecie, gdzie przyjdzie wam spać kolejną noc i nigdy nie wiecie, kogo nowego przyjdzie wam poznać.
Dokładnie tak jest. Tutaj tylko wspomnę, że nasz taki raz w roku organizujemy główny taki wyjazd 3-4 tygodniowy, bo to, co jest istotne, to te wszystkie nasze podróże są robione w ramach pracy na etacie. Mamy standardowe 26 dni urlopu i nie pracujemy zdalnie, tylko pracujemy stacjonarnie w biurach i raz w roku organizujemy sobie właśnie taki daleki wyjazd. I na te nasze takie najdalsze wyjazdy jeździmy właśnie w trzy osoby i wówczas uskuteczniamy te noclegi na dziko pod namiotem. Natomiast no, pozostałe część roku, pozostałe wyjazdy, bo też staramy się jeździć częściej niż tylko raz w roku, no to wówczas jak jeździmy we dwójkę, no to dalej noclegi na dziko, tyle tylko, że nocujemy wówczas w aucie. Więc ta forma nam najbardziej odpowiada i właśnie noclegi, spędzanie na dziko daje nam to takie poczucie niezależności, bo nigdy nie wiemy, gdzie spędzimy trochę więcej czasu, nigdy nie wiemy, czy gdzieś nam się nie spodoba i będziemy chcieli jechać dalej, a poza tym no noclegi na dziko mają to do siebie, że nigdy nie wiemy, kogo spotkamy przy okazji, na kogo się natkniemy, no i najważniejsze w sumie tych noclegach na dziko jest to, żeby jednak na nikogo się nie natknąć.
Trzy tygodnie, tyle trwała wasza wyprawa na Wyspy Brytyjskie. Miała jakieś szczególne znaczenie? Na pewno wzięliście ze sobą świeczki na tort. Dlaczego?
Świeczek nie wzięliśmy, ale w sumie to nie pomyślałem o tym, żeby wziąć świeczki, ale faktycznie to było w jakiś sposób dla mnie o tyle istotny wyjazd, że miałem podczas tego wyjazdu do przekroczenia tą swoją magiczną taką barierę 50 kraju z wszystkich odwiedzonych, które miałem przyjemność, więc przed wyjazdem to wiedziałem, że właśnie ten jubileusz zostanie w jakiś sposób osiągnięty właśnie na wyjazd na te Wyspy Brytyjskie, natomiast drugi aspekt takiego tego wyjazdu, tak naprawdę mogę go dopiero, on się ujawnił już po powrocie, mogę śmiało powiedzieć, bo mogę powiedzieć, że paradoksalnie wyjazd na Wyspy Brytyjskie okazał się najtrudniejszym z naszych wszystkich dotychczasowych wyjazdów. Ale to przede wszystkim właśnie najtrudniejszy ze względu na formę, jak spędzamy noclegi, czyli noclegi pod namiotem, no ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy.
Dlaczego Wyspy Brytyjskie tym razem?
No bo to, co jest w jakiś sposób dla nas charakterystyczne, odwiedzamy nowe miejsca. Jak patrzymy na mapę naszych wyjazdów, jak patrzymy, planujemy kolejne nasze wyjazdy, mamy swoje ulubione miejsca. Kocham Turcję, uwielbiam przykładową Czarnogórę. Natomiast mając do dyspozycji wyjazd do Czarnogóry, którą bardzo uwielbiam, którą bardzo rekomenduję, ale z drugiej strony mam kraj, w którym mnie jeszcze nigdy nie było, to zawsze wybieram ten nowy. Ten nowy jest zawsze dużo ciekawszy dla nas niż to miejsce, na powiedzmy, najbardziej ulubione. Dlatego tutaj się fokusujemy na nowych kierunkach, Stanach, a na Wyspach Brytyjskich nigdy nie byłem, także jakby nie było, to są nowe kraje, no bo Wielka Brytania to oczywiście tam, ja to dzielę na Anglię, Walię, Irlandię, Irlandię Północną, Szkocję, oczywiście tutaj Irlandię to powiedzmy rozdzielam oczywiście między powiedzmy Wielką Brytanią a Irlandią osobno, natomiast jakby nie było, no to są nowe zupełnie dla mnie państwa, no i zupełnie coś nowego, choćby ze względu na ruch lewostronny, także tu takich rzeczy ważnych, nowych było dosyć dużo argumentów, żeby się faktycznie tam wybrać.
Przygotowania przebiegały bezproblemowo, czy pojawiło się coś nieoczekiwanego?
Na szczęście nie, no ale tutaj myślę, że dużo daje to, w jaki sposób planujemy nasze wyjazdy, bo nasze wyjazdy planujemy tak naprawdę cały czas. To nie jest tak, że siadamy 2 tygodnie przed wyjazdem i zaczynamy układać trasę, gdzie jedziemy, tylko mamy już w zasadzie wakacje zaplanowane, wyjazdy zaplanowane na jakieś dobre 4, 5, 6 lat do przodu, więc teoretycznie wiemy, gdzie będziemy jechać i cały czas w jakiś sposób gromadzimy sobie informacje, co chcemy zobaczyć. Wiemy mniej więcej, ile czasu będziemy poświęcać na dany wyjazd, więc tutaj powiedzmy Wielką Brytanię mieliśmy zaplanowaną dużo wcześniej. Wiedzieliśmy mniej więcej, jak będziemy jechać, więc tu była kwestia naniesienia trasy naszego wyjazdu. Ja jestem tą osobą, powiedzmy, w taki sposób logistyczną, układam trasę mniej więcej, jak będziemy jechać, następnie przekazuję te informacje do mojej Patrycji i Patrycja zaczyna szukać atrakcji. Wynajduje atrakcje na każdy, powiedzmy, z tych obszarów, czyli te Anglia, Walia i tak dalej i wysyła mi listę atrakcji. Jeżeli dobrze pamiętam, to na Wielką Brytanię mieliśmy około 120 atrakcji, które ja faktycznie muszę usiąść do Excela, muszę otworzyć mapę i ponanosić na trasę, którą będziemy realizować, tak żeby jak najwięcej tych rzeczy zobaczyć.
Ostrzyliście sobie zęby na jakieś szczególne miejsce?
Nawet nie tyle, inaczej, tu oczywiście jest dosyć duży podział, kogo z nas zapytasz, więc ja tu będę mówił przede wszystkim w swoim imieniu. Paradoksalnie dla mnie najważniejszym nawet nie tyle było miejscem, co wydarzeniem, jakie było, bo ruszaliśmy w piątek wieczorem po pracy, a w niedzielę wieczorem był finał Mistrzostw Europy, kiedy to Anglicy grali z Hiszpanią, więc tutaj sobie ostrzyłem mocno zęby, że zrobić wszystko, żeby powiedzmy przez sobotę i niedzielę, brzydko mówiąc, tranzytem przejechać przez Europę kontynentalną, żeby koniecznie wieczorem w niedzielę być na Wyspach Brytyjskich i gdzieś wybrać się do jakiegoś angielskiego pubu, gdzie będzie można zobaczyć finał, w którym występują Anglicy.
Ja nigdy nie byłem dobry z matematyki, ale tak błyskawicznie sobie tutaj obliczyłem na kalkulatorze w telefonie. 4 atrakcje dziennie średnio wychodzi, no bo 120 mówiłeś, 30 dni w trasie, czyli to tempo musiało być dynamiczne.
To jest lista atrakcji, które mieliśmy, natomiast oczywiście z wszystkich nie odwiedziliśmy, bo to, co jest istotne, część atrakcji jest nie po linii naszej trasy, więc są wykreślane. Dodatkowo część atrakcji jest na zasadzie albo jedziemy tutaj, albo w przeciwną stronę do innego miejsca, więc oczywiście w tej chwili nie powiem, ile atrakcji zrobiliśmy, natomiast nasze zasady z reguły wyglądają w ten sposób, że na każdy dzień mamy około 2 atrakcji. To jest tak, że powiedzmy zwijamy rano namiot, jedziemy około 2 godzin, mamy jakąś atrakcję, zwiedzamy miasto, wioskę, miasteczko, jakąś atrakcję powiedzmy przyrodniczą, następnie ponownie około 2 godzin jazdy i po południu mamy drugą atrakcję, którą mamy w planach, a następnie tylko przejazd na jakieś szukanie jakiegoś miejsca noclegowego.
Ja się bardzo cieszę, że możemy zacząć od atrakcji, która z pewnością dla mnie byłaby topem, bo jeśli chodzi o drogę przez Niemcy, lekko, łatwo, szybko i przyjemnie, bez zbędnego zatrzymywania się, dojechaliście do Belgii i tam waszym pierwszym przystankiem było miasto, a w zasadzie wioska Doel, najbardziej znane w Belgii miasto widmo. Miasto duchów.
Zgadza się. To jest miejsce, które... Jechaliśmy w zasadzie tam w ciemno. To była druga nasza wizyta w Doel, więc powiedzmy, Doel znaliśmy. Byliśmy już kiedyś w Doel podczas innego wyjazdu, kiedy zwiedzaliśmy kraje Beneluxu i lubimy właśnie też miejsca, które mają taki charakter trochę tajemniczy, właśnie opuszczone miasteczka, opuszczone wioski.
Creepy.
Trochę tak, ale raczej nie w kategoriach takich, że te miejsca są przerażające, że tam się dzieją jakieś straszne rzeczy, bo i czy to we Włoszech mieliśmy taką okazję, fajnie, że spaliśmy nawet w takim opuszczonym miejscu, tak samo tutaj. Jechaliśmy też do tego Doel. Doel to jest powiedzmy taka właśnie mała miejscowość na granicy Antwerpii, która no, została wyludniona z tego względu, że został rozbudowany jeden z największych europejskich portów, więc przez to ta miejscowość była ludzie stamtąd zostali wyrzucani, brzydko mówiąc, natomiast to się działo w latach 90. i od tamtego czasu ta miejscowość nadal istnieje. Ona jest, powiedzmy, pełna taka opuszczonych domostw, natomiast cały czas jakieś pojedyncze osoby tam mieszkają, tam jest mnóstwo graffiti. Znakomicie widać, jak przyroda zabiera te miejsca, gdzie ludzie się wyprowadzają, więc to miejsce jest naprawdę fenomenalne. To, co jest w jakiś sposób istotne, to Wjazd do tej miejscowości jest monitorowany. Jest tam taki, powiedzmy, wysuwany pręt, szlaban, powiedzmy, coś takiego, że ograniczony jest po godzinie 20, nie można już tam wjechać i teoretycznie nie można w nocy przebywać w tej miejscowości. Natomiast my wjechaliśmy tam, powiedzmy, później popołudniem, pozwiedzaliśmy sobie właśnie Doel z tymi swoimi wszystkimi atrakcjami. To nie jest duża miejscowość, więc tam w ciągu godziny, dwóch możemy sobie przespacerować.
Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że nad tym miastem widmo góruje elektrownia atomowa.
Dokładnie tak, bo to jest właśnie o tyle ciekawe, że z jednej strony mamy ten potężny port i nawet żeby dojechać do Doel, jeżeli będziemy jechać powiedzmy od strony południowej, to w zasadzie przejeżdżamy przez ten port. Widzimy bardzo blisko tego portu i tam no, raz, że można się łatwo zgubić, bo te dróżki tam są dosyć ciasne, natomiast musimy przejechać koło tego portu. Natomiast jak już jesteśmy w samym Doel, no to za nami stoją potężne właśnie zabudowania elektrowni atomowej.
No i... Znalazłem taką ciekawostkę, że jeszcze 50 lat temu w tym miasteczku niewielkim, tak jak mówiliśmy, mieszkało około 1500 mieszkańców, dziś zaledwie 21 osób.
I to może się zgadzać, bo faktycznie nie powiem, że to jest miejsce totalnie opuszczone, bo faktycznie jakieś osoby tam mieszkają. Widać też zaparkowane auta i to nam dało bardzo fajną perspektywę, bo pierwotnie jadąc tam zaplanowaliśmy sobie, że spędzimy tam dziki nocleg, ale przez to, że tam są ludzie, przez to, że wyczytaliśmy, jak już dojechaliśmy, zobaczyliśmy ten szlaban wjazdowy, że po godzinie 12-20 nie można tam przebywać, że właśnie ten wjazd będzie już całkowicie zablokowany, no to się obawialiśmy, czy w nocy tam, nie wiem, nie przyjedzie jakaś policja, ktoś nie będzie tego patrolował, więc to nie było takie oczywiste, że ten nocleg tam spędzimy. Natomiast na terenie tego miasteczka działają dwie, górnolotnie to określę, restauracje. Restauracje, bary, takie powiedzmy...
Kawiarnie.
Kawiarnie, to też już jest mocne słowo na wyrost. Natomiast jak już tam faktycznie byliśmy, weszliśmy sobie do jednej z tych, powiedzmy, restauracji i zamówiliśmy sobie te tradycyjne belgijskie danie, czyli frytki z majonezem. Natomiast w momencie, kiedy już to zamówiliśmy, nawiązaliśmy jakąś tam nić porozumienia z, powiedzmy, barmanem, właścicielem tej powiedzmy, tawerny, bo to bardziej bym określił w sumie jako tawerna. Myślę, że to jest najbardziej trafne słowo. No i tak od słowa do słowa zaczepiliśmy go, czy byłaby możliwość, żeby tutaj gdzieś w Doel spędzić jedną noc pod namiotem. Dostaliśmy pytanie oczywiście, czy mamy namiot, więc tak, oczywiście jesteśmy przygotowani. On wyjął telefon i zadzwonił do kogoś i zadał nam bardzo nietypowe pytanie, bo osoba, z którą rozmawiała, zapytała, czy jesteśmy godni zaufania. Więc on zapytał nas, czy jesteśmy godni zaufania, więc tak, oczywiście jesteśmy bardzo godni zaufania. No i tak naprawdę od słowa do słowa dostaliśmy dokładną lokalizację od niejakiego Kevina, który zaproponował, że na terenie jego posesji, on, powiedzmy taki dosyć duży ogród, ma właśnie z idealnym widokiem na tę elektrownię atomową, że tam możemy sobie ten namiot rozbić i ten noc spędzić. No i tak faktycznie skorzystaliśmy, że pierwszy nasz nocleg podczas tego wyjazdu rozpoczął się od opuszczonej miejscowości w tle elektrowni atomowej. Takiego noclegu jeszcze nie miałem. Swojego czasu liczyłem, ile tych noclegów na dziko już mieliśmy w tej, powiedzmy, podczas tych wszystkich wyjazdów. Jest już ich ponad 300, ale nigdy jeszcze nie było w tle elektrowni atomowej, także to też nasz swoisty debiut.
Zostawiamy ten postapokaliptyczny klimat i udajemy się w stronę wysp, ale żeby się tam dostać samochodem, trzeba skorzystać z przeprawy promowej.
Dokładnie tak. Opuszczamy Belgię, przejeżdżamy przez Belgię, północna Francja, przejeżdżamy tam przez Dunkierkę, natomiast kierujemy się po zwiedzeniu tam jeszcze jednego francuskiego miasteczka, jedziemy do portu w Calais, więc z Calais nie decydujemy się na tunel, tylko decydujemy się na prom i promem płyniemy do Dover. Więc tak, w taki sposób docieramy na Wyspy Brytyjskie. Jest to właśnie popołudnie niedzielne, przepraszam. No i celem jest, powiedzmy, jesteśmy tam koło godziny 18-19, celem jest właśnie, żeby znaleźć sobie jakiś pub, w którym będziemy mogli wybrać się na finał Mistrzostw Europy. Ku ogromnego zadowolenia dziewczyn. Agnieszka i Patrycja były przezadowolone, że możemy rozpocząć od wizyty w jakimś pubie. No i jeżeli chodzi o finał, no to podejrzewam, że finał znacie, czyli niestety Brytyjczycy, Anglicy nie wygrali tego finału, więc nie było jakiejś wielkiej euforii. Oczywiście euforia była w momencie, kiedy Anglicy strzelili bramkę wyrównującą, więc wtedy faktycznie się działo, było dosyć głośno. Byliśmy wtedy w miejscowości, w miasteczku Ray, jeżeli dobrze wymieniam nazwę tego miasteczka, tam w jakimś pubie faktycznie ten finał oglądaliśmy. Natomiast no, po przegranym finale, po bramce straconej w końcówce, emocje i w tym pubie, i zarówno w całej miejscowości mocno opadły, więc jakieś fety nie było. Tutaj tutaj wspomnę tylko o tym, że mocno było na tym sfokusowany raz, że jestem, powiedzmy, uwielbiam ligę angielską i tutaj, powiedzmy, jestem też w jakiś sposób analogicznie związany z reprezentacją Anglii. Natomiast druga kwestia jest taka, że w 2021 roku podczas wyjazdu dookoła Włoch złapał nas finał Mistrzostw Europy na Sycylii, kiedy to Włosi grali w finale i Włosi zdobyli Mistrzostwa Europy, więc no tam faktycznie na tej Sycylii feta była niesamowita, a przy okazji no, wówczas wygrywali też właśnie z Anglikami, więc znowu Anglicy w finale, ale nadal bez zwycięstwa.
Jak wyglądały wasze pierwsze dni na Wyspach Brytyjskich?
No to myślę, że warto zacząć od ruchu ulicznego, bo to jest jednak, tak jak było wspomniane na początku, droga jest dla nas często celem, więc dużo rzeczy widzimy z drogi i po prostu jadąc też wiele rzeczy podziwiamy i ta jazda sprawia nam ogromną przyjemność. No i tutaj no na początek no warto wspomnieć o jednak ruchu drogowym, bo jednak on jest zdecydowanie inny. Jest to ruch uliczny. Mimo, że kusiło, żeby zacząć trenować w Polsce przed wyjazdem, no to jednak powiedzmy jechaliśmy mocno bez doświadczenia. Jedyne moje doświadczenie z ruchem ulicznym to jedyny lot w życiu mieliśmy jakieś 3 lata temu, polecieliśmy na Cypr i tam przez tydzień wynajętym autem pojeździliśmy po Cyprze, ale autem dostosowanym do ruchu lewostronnego, a tutaj bądź co bądź docieramy na wyspy, mamy auto zarejestrowane w Polsce, no i czeka nas 3-tygodniowy wyjazd. I co mogę powiedzieć jako, powiedzmy, taki typowy laik bez doświadczenia ruchu lewostronnego? Nic trudnego. To muszę naprawdę śmiało podkreślić, bo o ile przez pierwsze 3-4 godziny jazda jest w jakiś sposób manualna, skupiamy się na każdym manewrze, myślimy o tym, że na skrzyżowaniu w lewo to znaczy tutaj szybko, na rondo w lewo, trzymamy się tej lewej strony, no i to jest w jakiś sposób charakterystyczne. Natomiast dużym plusem, i to mówię z perspektywy turysty, a nie kierowcy zawodowego, bo to często akurat się spotykam z różnymi opiniami, ruch w Wielkiej Brytanii uważam za najlepszy w całej Europie. To jest po prostu dla mnie fenomen, jaki sposób na drogach zachowują się Anglicy, w ogóle Brytyjczycy, bo to nawet nie dotyczyło tylko Anglii, tylko poszczególnych tych pozostałych państw tak samo. Tam jest naprawdę dla mnie kultura niesamowita. Dużo osób mówi, że oni po prostu zamulają, ale ja to kocham. Tam nie ma pośpiechu. Jestem pierwsze godziny w Anglii, jadę sobie dużo, dużo wolniej, bo widzę ograniczenie w milach, a nie w kilometrach, a staram się trzymać to samo tempo, czyli jadę dużo wolniej. Nikt absolutnie mnie nie wyprzedza. Wszyscy grzecznie jadą. Dodatkowo im bardziej na północ, zresztą nie tylko na północ, ale dużo dróg jest takich wąskich, że często trzeba się przepuszczać. Ci kierowcy mrugają do siebie światłami, machają rękami, dziękują sobie. No, to jest naprawdę niesamowite. Biorąc pod uwagę właśnie, że powiedzmy 52 kraje odwiedziłem, a po 50 jeździłem autem. W dwóch krajach, gdzie auto nie prowadziłem, to był Watykan i Gibraltar. Tu myślę, że jesteście w stanie wybaczyć mi te dwa kraje, że po nich nie jeździłem autem. Natomiast te wszystkie pozostałe, no to ta Wielka Brytania dla mnie jest naprawdę niesamowita, jeżeli chodzi o ruch uliczny. Tu wartym podkreślenia jest to, że no my skupialiśmy się jednak przede wszystkim na prowincji, nie jeździliśmy po dużych miastach, także nie wypowiem się, jak się jeździ po Londynie, Liverpoolu i tak dalej, po wielkich miastach, bo tego nie wiem, nie mam takiego doświadczenia, natomiast jako to taki totalny laik na Wyspach Brytyjskich jeździło się fenomenalnie, także dostosowanie się do ruchu lewostronnego i zaadaptowanie do tego ruchu, który tam panuje, to była po prostu czysta przyjemność. I po tych, powiedzmy, 3-4 godzinach jazdy manualnej pojawił się automatyzm i tak naprawdę przez cały nasz pobyt, przez te 3 tygodnie jeździło się automatycznie. Nie skupiałem się na tym, że muszę jakieś tam manewry wykonywać, więc nawet to, że nasze auto nie było dostosowane, nie było to problematyczne. Jedyne dostosowanie, jakie mieliśmy do naszego auta, no to na promie kupiliśmy naklejki na światła, żeby nie oślepiać kierowców po zmroku jadących z naprzeciwka. Także ruch uliczny i ruch lewostronny jest znakomity. A wiesz w ogóle, który ruch był pierwotny, lewostronny czy prawostronny? Znasz genezę?
No domyślam się, że lewostronny.
Tak, ale to jest paradoksalnie, bo to jest w sumie naturalne i dopiero jak zaczęliśmy o tym czytać, to jest w sumie oczywiste. No chodzi o to, że dużo, dużo wcześniej ludzie, którzy się mijali na drodze, idąc lewą stroną, mogą się przywitać lub mogą się zaatakować, więc mogą trzymać miecz w prawej ręce lub mogą iść wyciągniętą ręką, więc ten ruch lewostronny w jakiś sposób jest pierwotnie naturalny. Nie wiedziałem o tym, to czytaliśmy w ramach właśnie tej różnicy między Europą a samą Wielką Brytanią.
No ale żeby te plusy zbilansowały się z minusami, bo opowiadałeś, że pozytywnie rozczarował cię ten ruch lewostronny, o tyle jeśli chodzi o te ujemne kwestie, to wyspy są najtrudniejszym krajem do noclegów na dziko. Pod namiotami.
Tak, bardzo mi się podoba właśnie określenie, że to są plusy ujemne. To powiedzmy, muszę to wykorzystywać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o trudność, to z wszystkich państw, a w zasadzie spaliśmy niemal w całej Europie i powiedzmy zahaczając kawałek o Afrykę i o Azję, Wielka Brytania jest krajem najtrudniejszym zdecydowanie dla mnie. To jest oczywiście moja ocena subiektywna, ale myślę, że osoby, które podróżują po Europie i miały okazję podróżować też po Wielkiej Brytanii, w szczególności po Anglii, na dziko z namiotem, zgodzą się, że to jest jest kraj strasznie zamknięty. Tam nawet lasy są prywatne, tam jest mnóstwo murków, płotów, siatek, tabliczek prywatnych i tak dalej, więc znalezienie dogodnego miejsca na to, żeby rozłożyć namiot, jest naprawdę problematyczne. Plus jeszcze w naszym przypadku my jedziemy autem, czyli miejsce musi być raz, że na namiot, dwa, że to miejsce musi być też na auto. No i dodatkowo oczywiście zależy nam na tym, żeby nas nie było widać, bo jednak nie chcemy się rzucać w oczy, nie chcemy mieć nieproszonych gości i nieprzyjemności. Tutaj nie wypowiem się, jakie są przepisy, bo słyszałem o tym, że w Anglii nie można nocować na dziko, że to jest też karalne. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi zdrowy rozsądek, czyli rozbijamy się w miejscu, gdzie nas nikt nie widzi, no to też nikt się do nas nie przyczepi. No i to właśnie, jeżeli chodzi o wyspy, to jest naprawdę ogromnym wyzwaniem, bo tutaj najwięcej czasu poświęcaliśmy, w porównaniu oczywiście do innych państw europejskich, najwięcej czasu poświęcaliśmy na znalezienie dobrego miejsca. Już byliśmy często, sytuacje były takie, tutaj się pojawia kolejny fantastyczny paradoks, taki jeżeli chodzi o ten wyjazd, mianowicie bardzo długo szukaliśmy miejsca do rozbicia namiotu. Byliśmy już często w sytuacji takiej, bierzemy każdy ochłap, brzydko mówiąc, niech będą na skraju jakieś śmietniska, jakieś miejsce, gdzie rozbijemy namiot, żeby tylko rozbić namiot i spędzić noc, i nagle pojawiały się naprawdę perełki. Więc ja to nawet określam w takich kategoriach, że musieliśmy wyjeździć, wypracować sobie godne miejsca. I te miejsca, muszę śmiało powiedzieć, że na Wyspach Brytyjskich mieliśmy jedne z najpiękniejszych noclegów podczas wszystkich wyjazdów. A biorąc pod uwagę cały wyjazd, no to śmiało mogę powiedzieć, że na Wyspach Brytyjskich te noclegi były najpiękniejsze. Miejsca, które nam się trafiały, były fenomenalne. I czy to miejsca gdzieś nad oceanem, nad morzem, czy w jakimś lesie, czy przy jakichś rzekach, to były naprawdę fantastyczne noclegi, więc tutaj zachwycamy się tymi noclegami, ale jednocześnie znalezienie tego miejsca wymagało dosyć dużego takiego, no, samozaparcia, wyszukiwania. My mamy taką swoją niepisaną zasadę, że noclegu szukamy 2 godziny przed zapadnięciem zmroku. No i tutaj te 2 godziny faktycznie trzeba było często pojeździć, oczywiście trzymając się względnie linii naszej trasy, kierując się do kolejnej atrakcji, która była, powiedzmy, była już zaplanowana na kolejny dzień, ale jadąc, powiedzmy, w tym kierunku, rozglądając się za tymi miejscami, oczywiście posiłkując się gdzieś tam Google Maps, bo nie korzystamy z żadnych aplikacji, które podpowiadają, takie aplikacje są, lubimy pisać własne scenariusze, no to ta Wielka Brytania naprawdę była bardzo wymagająca pod tym względem.
Które miejsce na Wyspach Brytyjskich zrobiło na tobie największe wrażenie i dlaczego?
To muszę podzielić na kilka aspektów, ale tak, jeżeli chodzi o miejsce numer jeden, które jak sobie myślę na temat wyjazdu do Wielkiej Brytanii przychodzi mi do głowy, to jest latarnia morska w Holyhead. To jest, brzmi banalnie, brzmi dziwnie.
Która to jest część wysp?
To jest Walia, to jest północno-zachodnia Walia i to jest miejsce, z którego płynęliśmy do Irlandii, więc czekaliśmy tam w Holyhead na prom do Dublina. I to jest miejsce takie, że trafiliśmy tam w ulewną pogodę, w porywisty wiatr, taką warunki sztormowe. Dziewczyny nawet nie wyszły z auta, one zostały w aucie, a ja stwierdziłem, idę sobie na latarnię morską, która jest na, powiedzmy, takiej wyspie. Było to już późnym wieczorem, już taka, powiedzmy, szarówka. Byłem tam absolutnie sam i ten sztorm, dzikość tej wyspy, dzikość tej latarni morskiej, ja bym chciał tam zamieszkać, ja bym chciał być latarnikiem, ja chciałbym się tam zatrzymać. Nie wiem, ile godzin bym wytrzymał na tej wyspie, bo to jest inna bajka, natomiast surowość, taka pierwotne jakieś instynkty, które się tam pobudziły, to było coś niesamowite. To miejsce zapadło mi w pamięci jako takie moje, no, podejrzanie naj. To naprawdę, jeżeli chodzi o wspominanie o Wielką Brytanię, w ogóle cały ten wyjazd, to miejsce, które takie moje miejsce, tam chciałbym wrócić, tam chciałbym spędzić znacznie więcej czasu, to była właśnie ta taka surowa latarnia morska w Holyhead.
I co jeszcze znalazło się na podium?
I kolejnym miejscem, no to już powiedzmy, to jest inny aspekt, czyli miejsce z najpiękniejszym noclegiem. I tutaj wracamy, przenosimy się do Szkocji i powiedzmy, to jest mniej więcej środkowa Szkocja, środkowo-zachodnia Szkocja. Znaleźliśmy w tej chwili, nie pamiętam, jak się nazywa dolina, Boże, nie przypomnę sobie w tym momencie, niesamowita dolina, droga idzie przez taką dolinę i przy tej dolinie zaczęliśmy szukać miejsca noclegowego. I po prostu miejsce, w którym znaleźliśmy sobie nocleg, gdzie rozbiliśmy namiot, gdzie mamy do 360 stopni góry, które nas otaczają, dookoła wszystko jest bardzo zielono, cicho, gdzieś w oddali jest tylko jakaś droga, my tym autem stoimy na totalnym uboczu, no to jest po prostu coś niesamowitego. Tutaj chętnie się z tobą podzielę, pewnie wrzucę jakieś zdjęcia, jak ten nocleg wyglądał, no bo to jest miejsce, które jest dla mnie zdecydowanie numer jeden. Jak wcześniej wspominałem, nocleg, w sensie moim numerem jeden do tej pory był nocleg pod Kazbegiem w Gruzji i to było też piękne miejsce, tak tutaj ta Szkocja, ta dzikość tej Szkocji i te góry, to miejsce, w którym spaliśmy, było po prostu niesamowite, więc to jest takim moim naprawdę podium, no, niekwestionowanym. To naprawdę wywarło na mnie ogromne wrażenie, no i cieszę się, że po tylu latach, bo w Gruzji byliśmy w 2018 roku, to teraz mogę śmiało powiedzieć, że mam za sobą nocleg, który mogę określić jako ten jako ten niesamowicie pozytywny.
Ja w ubiegłym roku zadebiutowałem na Wyspach Brytyjskich. Za cel obrałem sobie Irlandię Północną i Belfast i rzeczywiście to miasto zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.
I tu jak najbardziej się z tobą zgodzę, bo tak jak wspomniałem na początku, my staramy się unikać dużych miast. Duże miasta to są straszne pożeracze czasu, więc wiadomo, że nie braliśmy pod uwagę na pewno bez wątpienia pięknego miasta, jak jest na przykład Londyn i tam chętnie pewnie bym kiedyś wrócił, ale to bardziej takie zwiedzanie powiedzmy weekendowe, polecieć tam i pozwiedzać. Natomiast faktycznie Belfast był jedynym miastem, na którym się skupiliśmy, że to jest miejsce obowiązkowe, że ze względu właśnie na historię, ze względu na klimat tego miejsca, musimy tam dotrzeć i musimy na cały, powiedzmy na ten Belfast poświęcić cały osobny dzień.
Belfast jest podzielony murem na dwie skonfliktowane strony ze względu na różnice polityczne, religijne, społeczne. Po jednej stronie muru mieszkają unioniści, głównie protestanci, którzy chcą pozostać w granicach Zjednoczonego Królestwa, deklarują lojalność wobec monarchy. Po drugiej stronie irlandzcy nacjonaliści i republikanie, głównie katolicy, którzy chcą niezależności od brytyjskiej korony. Jeszcze kilkanaście lat temu Belfast uznawany był za jedno z najniebezpieczniejszych miast w Europie. A te wybuchy bombowe, czy napady z bronią albo nożem w ręku pomiędzy dwiema skonfliktowanymi stronami były na porządku dziennym. Dziś to się zmieniło, ale nie do końca, wbrew temu, co mówią media. Żeby wprowadzić w ten klimat, opowiem taką historię ze swojego pobytu w Belfaście. Dzięki moim kontaktom udało mi się spotkać z zadeklarowanym lojalistą, protestantem, którego ojciec podczas The Troubles, czyli okresu, kiedy ten konflikt był najbardziej gorący, należał do organizacji paramilitarnej i walczył z republikanami. Był też współautorem jednego z murali na zdjęciach. Spotkaliśmy się w kawiarni na dworcu kolejowym. Przyszedł dobrze zbudowany 45-letni mężczyzna. Podczas rozmowy wyjąłem telefon i pokazałem zdjęcia z wizyty po obu stronach muru. Mój rozmówca zapytał, jak długo jesteś w Belfaście? Odpowiedziałem, że zaledwie 3 dni. Po krótkiej chwili milczenia mój gość odpowiedział, widziałeś więcej niż ja przez całe swoje życie, mieszkając tutaj. W tej niewielkiej, nieco ponad 300-tysięcznej stolicy Irlandii Północnej znają się wszyscy. Po właściwej stronie muru ojciec mojego gościa jest bohaterem, po drugiej zwykłym mordercą. Mężczyzna nigdy nie postawił nogi na wrogiej części. Mówi wprost, gdyby został rozpoznany, prawdopodobnie zostałby zabity.
Przerażające. Znaczy przerażające, ale tak, to miasto, my byliśmy, powiedzmy, spędziliśmy, ty spędziłeś parę dni, my spędziliśmy, powiedzmy, jeden dzień, parę ładnych godzin w Belfaście, ale klimat tego miasta, nawet ten mur, to w jaki sposób widać nawet, nie wiem, tą wojsko, policję, które cały czas gdzieś tam jest widoczne, no to tworzy naprawdę niesamowitą atmosferę. No i mi się nasuwa oczywiście taka oczywista rozwiązanie. Podejrzewam, że masz podobnie, ale zaraz to pewnie skonfrontujemy. Mianowicie w grudniu, czyli powiedzmy pół roku temu, byliśmy w Mitrowicy, w Kosowie i tam przejście przez most na rzece Ibar, które, no lubię to podkreślać, to jest most, który rozdziela znacznie więcej niż dwa brzegi rzeki. To jest most, który rozdziela właśnie Serbów od Albańczyków, powiedzmy nie od Kosowa, tylko powiedzmy od Albańczyków, więc to napięcie, które jest w Kosowie, które jest w Mitrowicy odczuwalne, to samo w jakiś sposób atmosferę można było wyczuć też także właśnie w Belfaście. Oczywiście nie wszędzie, bo powiedzmy spacerując po centrum Belfastu, tam było to zupełnie nowoczesne, tętniące życie miastem, ale w momencie, kiedy zbliżyliśmy się do tego muru, kiedy chodziliśmy wśród tych murali, kiedy atmosfera w jakiś sposób gęstniała, więc powiedzmy te analogie, które są między tymi dwoma miastami w różnej części, jakby nie było, Europy, są bardzo podobne do siebie, są bardzo analogiczne.
Mur, o którym mówimy, tak patetycznie nazywa się murem pokoju, oddziela tą dzielnicę katolicką od protestanckiej. Miał zapewnić w pierwotnej wersji bezpieczeństwo, kiedy ten konflikt był w szczytowej fazie. Ma 8-9 metrów wysokości, kilkanaście kilometrów długości. Jeszcze niedawno domy, które znajdowały się tuż przy murze, miały zakratowane okna, bo zdarzało się, że na drugą stronę fruwały koktajle Mołotowa czy kamienie. Obecnie bramy muru są zamykane na noc przez specjalnych dozorców. Rząd Irlandii Północnej ma w planach zburzenie w ciągu kilku lat tego muru. Podejmuje działania skierowane głównie do młodych, które mają sprzyjać przyjaznym stosunkom między republikanami i lojalistami. W planach są m.in. wspólne obozy dla młodzieży, szkoły, budowa nowych osiedli, które zamieszkiwaliby wspólnie protestanci i katolicy. Powiem szczerze, po tym, co zobaczyłem w ciągu tych kilku dni pobytu i po wielu rozmowach, zarówno z młodymi, jak i starymi mieszkańcami obu stron, jest to raczej niemożliwe do zrealizowania. Te podziały są za głębokie. Młodzi ten stosunek do drugiej strony mają wpajany w zasadzie od urodzenia. Wszechobecne murale, miejsca pamięci, kultywowanie bohaterów, negowanie przeciwników robi swoje, więc dla mnie to jest absolutnie niewykonalne.
Będziemy to pewnie obserwować, bo oczywiście nie będę kontestował tego, co mówisz, natomiast na przełomie lat widać, że to też się zmienia, że powiedzmy zrobiło się w tym miejscu na pewno bezpieczniej, na pewno to miejsce w jakiś sposób ewoluuje. Nie jestem w stanie oczywiście podjąć takiego wyzwania, żeby stwierdzić, że faktycznie kolejne pokolenie już będzie zupełnie inaczej ze sobą współżyło i inaczej będzie funkcjonowało to całe miasto, natomiast no być może faktycznie te relacje będą się polepszać i z czasem nawet perspektywa tego, co mówisz, czyli zlikwidowania muru też będzie miało mniejsze czy większe przełożenie. No młodzi są chętnie poddawani temu, że te wszystkie ekstremizmy są mile widziane i nie ma niczego pośredniego, tylko jest albo jedna skrajność, albo druga skrajność. No, bez wątpienia będziemy na pewno to obserwować i będziemy też pewnie śledzić, jak wygląda to miejsce, tym bardziej, że no po wizycie, właśnie to ja lubię to podkreślać, że podróże mają to do siebie, że jak odwiedzimy już jakieś miejsce, to później się z tym miejscem utożsamiamy i nawet jak usłyszymy jakieś informacje na temat tego, co się działo w Mitrowicy, w Sarajewie, w Belfaście i tak dalej, nagle kojarzymy sobie, byłem w tym miejscu, widziałem to miejsce, które jest w jakiś sposób opisywane, więc tutaj na pewno wiem, że obaj będziemy bardzo wyczuleni na to, co będzie się działo z Belfastem. Jeszcze jedną rzecz, którą na pewno warto wspomnieć, to znaczy, którą chciałbym wspomnieć odnośnie tego wyjazdu, to jest sytuacja, która trafiła nam się zupełnie przypadkowo, ale takie lubimy najbardziej. Mianowicie, będąc w Szkocji, rozbijając właśnie namiot, podjechało obok auto, tam akurat wyszła sobie jakaś para wyprowadzić psa na spacer, no i doszło między nami gdzieś tam do rozmowy. No oni widzą, że rozbiliśmy namiot, więc tak z ciekawości zaczynają z nami rozmawiać. I od słowa do słowa okazało się, że oni się miesiąc temu wyprowadzili z Londynu, ponieważ tutaj w Szkocji znaleźli pracę w jednym z tamtejszych zamków. No i tak zaczęliśmy rozmawiać. No i zaczęli nas wypytywać właśnie, gdzie byliśmy. A byliśmy parę dni po wizycie w Belfaście. No i w pewnym momencie mężczyzna, który powiedzmy był bardzo taki pogodny, otwarty, no to w pewnym momencie widać, że te emocje z niego tak troszeczkę się zmieniły. Ponieważ no, zaczął opowiadać nam swoją historię, że był policjantem, który służył w Belfaście, no i został tam postrzelony. I jest to jednak jakby nie było historia, jest to miejsce, no, które no, wspomina no, co najmniej delikatnie mówiąc negatywnie, więc wiadomo, że każdy ma gdzieś tam swoją historię, ale tutaj mieliśmy jeszcze powiedzmy tą, określmy to, przyjemność właśnie poznać osobę, która no też, tak jak mówiłeś, była też częścią tego konfliktu, który dział się czy dzieje się dalej w Belfaście.
Dwie najbardziej reprezentacyjne ulice po obu stronach muru, czyli Shankill Road, protestancka, i Falls Road, katolicka. Ale ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie pojechał poza centrum, na północ Belfastu. Tam jest dzielnica Ardoyne, jedna z najniebezpieczniejszych w stolicy Irlandii Północnej. Zamieszkiwana jest przez katolicką klasę robotniczą. To tutaj w okresie The Troubles miało miejsce najwięcej incydentów z policją i brytyjskim wojskiem. Obecnie to teren, gdzie ten północnoirlandzki konflikt wciąż się tli pod fasadą normalnego życia. W dzielnicy znajduje się wiele murali, między innymi ten jeden z najpopularniejszych, który obrazuje Martina Michana, irlandzkiego republikanina i członka partii Sinn Féin i IRA. Mężczyzna urodził się, wychował i zmarł właśnie w dzielnicy Ardoyne. Po tej części muru to bohater narodowy, ale za swoją działalność i poglądy był kilkanaście lat więziony przez lojalistów. Ale nie możemy zapominać, mówiąc o Belfaście, o tematyce czarnych taksówek. Wiesz, co one symbolizują?
Nie wiem.
Jednym z najciekawszych motywów symbol katolickiej społeczności Belfastu, bo w czasie konfliktu wielu republikanów pracowało jako kierowcy właśnie czarnych taksówek i takich aut nigdy nie prowadzili protestanci. Dlatego łatwo było zidentyfikować dzięki temu katolików i wielu kierowców zostało zamordowanych przez lojalistów.
Jeżeli chodzi o sam Belfast, no to powiedzmy o tej atmosferze, o której wspominaliśmy, to jest jedno. Oczywiście Belfast też warto o tym wiedzieć, że w Belfaście został wybudowany Titanic i tam w wielu miejscach odwiedziliśmy ratusz. W środku jest też miejsce, gdzie możemy o tym poczytać, możemy to zobaczyć. W Belfaście znajduje się też muzeum poświęcone Titanicowi. Natomiast my w Belfaście wybraliśmy się do muzeum, które nas bardzo zachęciło ze względu na swoją lokalizację, bo to było dawne wiktoriańskie więzienie. I to było dla nas jakoś super interesujące, że XIX wiek, więzienie, no to może być naprawdę fascynujące miejsce i pewnie jest to ocena subiektywna, ale bardzo nie polecam tego miejsca. To miejsce nas rozczarowało. To miejsce jest zrobione, delikatnie mówiąc, pod dzieci. Jest tam mnóstwo takich multimedialnych zabaw i tak dalej. Nie ma tego klimatu. Ja się spodziewałem tam, brzydko mówiąc, odrapanych, śmierdzących ścian, murów, takich, że to miejsce jest przerażające, że nikt nigdy nie chciałby tam spędzić życia, a wygląda to trochę tak jak, nie wiem, nowoczesny hotel. Wszystko jest wymuskone, wszystko jest ładne, nawet estetycznie wyglądający ciekawie ten budynek z zewnątrz, no to po wejściu do środka niestety bardzo dużo traci. Także tym miejscem się, no, delikatnie mówiąc, rozczarowaliśmy.
Nie możemy zapomnieć, będąc w Belfaście, żeby zobaczyć przynajmniej z daleka najbardziej bombowy hotel na świecie, Hotel Europa. Budynek, który znajduje się w centrum Belfastu, ma już 53 lata. W okresie The Troubles IRA, walcząca o niepodległość Irlandii, aż 36 razy podkładała w nim bomby. A w hotelu zatrzymywali się m.in. Margaret Thatcher, Bill Clinton. Z czasem zyskiwał on coraz gorszą reputację, coraz mniej turystów chciało się w nim zatrzymywać. W końcu został sprzedany, uwaga, za zaledwie 4,5 miliona funtów. I po zakończeniu konfliktu odzyskał swój dawny blask. Obecnie jest jednym z najbardziej wziętych hoteli w Belfaście. Przytoczę jeszcze, żeby spiąć kramlą to wszystko, o czym mówiliśmy, jedną ciekawą historię. Odwiedziłem lokalny bar, będąc w Ardoyne, czyli w tej bardzo radykalnej dzielnicy katolików. Tam stara gwardia republikanów pije piwo, gra w bilarda. W takich miejscach oczywiście można dowiedzieć się dużo ciekawego na temat lokalnych klimatów. Chłopcze, jaki jest twój kolejny plan wycieczki? Zapytał mnie starszy jegomość, który już z racji wieku ledwo słyszał, więc musiałem głośno odpowiedzieć. Shankill Road, czyli ta dzielnica ich największych wrogów. Nastała taka krótka cisza w całym lokalu, po czym mój rozmówca pokazał mi gest poderżniętego gardła i się szyderczo uśmiechnął. On by się pewnie tam nie wybrał.
Czyli rozumiem, że to nie był gest skierowany w twoją stronę, tylko to było bardziej miejsce, jak on sobie je wyobraża.
Opuszczamy Belfast, który bardzo polecam moim słuchaczom szukającym wrażeń i wędrujemy do...
Myślę, że jeżeli jesteśmy już w Irlandii Północnej, to tutaj miejscem, które w jakiś sposób bardzo pozytywnie nas zaskoczyło, to pewnie znajdą się wśród słuchaczy osoby, które kochają Grę o Tron i tutaj nie omieszkam wspomnieć miejscu, co prawda w tematyce miejsc, których nie warto odwiedzać, w sensie jak nie zwiedzać świata podnośnie twojego podcastu, to może się nie do końca wpisuje, natomiast jest to miejsce, którym byłem zaskoczony bardzo pozytywnie, więc to jest, nie wiem czy wiecie, ale 70% całego serialu Gry o Tron, wszystkich sezonów, było nakręcone właśnie w Irlandii Północnej. Tam znajduje się studio, które w tej chwili w dużym cudzysłowie, ale mogę to określić, że to jest w tym momencie muzeum, które zostało po zakończeniu tego serialu, więc jest tam mnóstwo eksponatów, jest mnóstwo sal, gdzie był kręcony ten serial. Oczywiście po samej Irlandii Północnej jest również dużo miejsc, gdzie ten serial był kręcony, na plażach, na klifach i tak dalej, więc my mniej lub bardziej, ale kilka takich miejsc mieliśmy w planach i jako, nie ukrywam, też miłośnicy samego serialu, z przyjemnością się tam przemieszczaliśmy, przyjemnością wybraliśmy się do tego muzeum i wywarło na nas ono ogromne wrażenie, więc jeżeli ktoś lubi tematykę Gry o Tron, no to to miejsce uważam, że jest takie obowiązkowe. Wiem, że na całym świecie jest rozrzucone wiele punktów, gdzie ten film był serial był kręcony. Wiem, że wiele osób jeździ do Maroka, wiele osób jeździ do Dubrownika, do Chorwacji, bo tam było kręcone. No to Belfast i właśnie jego okolice, bo to jest około 30 km na południe od Belfastu, jest właśnie to studio. To jest miejsce, do którego bardzo zachęcam, bo naprawdę ono wywarło na nas niezwykle pozytywne wrażenie.
No to najwyższa pora w twojej opowieści na Szkocję.
Dokładnie, dokładnie. To też chciałem nawiązać do tego, że kolejnym kierunkiem, zielonym kierunkiem i kierunkiem, który jest moim zdecydowanie ulubionym, jeżeli chodzi właśnie o wyspy, to będzie Szkocja. Szkocja, którą pokochałem, po prostu Szkocja jest zielona. To oczywiście wiemy o tym, że mówi się o Irlandii, że to jest zielona wyspa, jak najbardziej. Natomiast dla mnie zieleń i gama, ilość kolorów zielonych, których doświadczyliśmy w Szkocji, to jest po prostu coś niesamowitego. Zakochałem się w Szkocji. Szkocja jest przepiękna. Szkocja jest też, powiedzmy, bardziej otwarta niż ta Anglia. Z tego, co wiem, w Szkocji już też możemy teoretycznie legalnie spać na dziko, mimo że tam też jest oczywiście wszystko poogradzane, lasy też są prywatne i tak dalej. Natomiast tam już jest taka totalna dzikość. Tam jest dużo tych budynków właśnie takich dzikich, kamiennych, surowych, to wybrzeże już jest takie trudne. No i temat, o którym nie lubię mówić, ale no muszę o tym wspomnieć, temat pogody, no bo ja osobiście uważam, że rozmowa o pogodzie jest niekulturalna, natomiast wizyta na Wyspach Brytyjskich totalnie rozwaliła mój system.
Słynna brytyjska aura.
Tak, raz, że słynna brytyjska aura, dwa, że oni ciągle o tej pogodzie rozmawiają i to był dla mnie, powiedzmy, jakiś fenomen, bo słyszałem o tym, że rozmowa w Anglii o pogodzie jest czymś oczywistym. Dla mnie wydawało się, nie, to jest na pewno przerysowane, nie jest to możliwe. No i to, co miałem okazję zaobserwować, to po prostu przerosło moje wszelakie oczekiwania, bo o ile zwiedzaliśmy sobie jakąś miejscowość, miasteczko, czy powiedzmy jakąkolwiek inną miejscowość, to dziewczyny często szły na jakieś zakupy. Ja niespecjalnie, więc szedłem sobie do jakiejś kawiarni, brałem sobie kawę, siadałem i obserwowałem, co się dzieje. I obserwowałem ludzi, którzy wchodzą do tej restauracji i zaczynają rozmowę o pogodzie. Zaczynają rozmawiać z kelnerem, z barmanem, między sobą. I ten temat pogody był zawsze. I nieważne, czy świeciło słońce, czy padał deszcz, temat pogody był po prostu czymś naturalnym. Oni się nawet niekoniecznie ze sobą witali, tylko od razu przechodzili do tematu pogody. I to były sytuacje tak abstrakcyjne, że idąc ulicą, podchodzi do nas jakaś starsza kobieta. Zaczęło padać, a ja prania nie zebrałem. Dziękuję za tą informację, była mi ona niezbędna. Oczywiście wiadomo, że tak nie odpowiadaliśmy. Natomiast ten kontakt, że ci ludzie mają potrzebę rozmawiania o tej pogodzie, no mnie zaskoczył. Jednak wydawało mi się, że to jest mocno przerysowane, ale faktycznie był. No jak już weszliśmy na temat pogody, no to też muszę wspomnieć o tym, jaka pogoda była na tych Wyspach Brytyjskich, bo każdemu się oczywiście wydaje, że Wyspy Brytyjskie to jest nieustający deszcz i że ta pogoda jest naprawdę fatalna. I biorąc pod uwagę cały nasz wyjazd, powiedzmy 1/3 faktycznie padało, czyli nie jest to kierunek super optymalny, jeżeli ktoś marzy o tym, żeby pojechać i spędzić wakacje w jakimś takim ciepłym kierunku. Więc mam za sobą niesamowite przygody z próbą rozbijania namiotu w momencie, kiedy leje deszcz i wieje morski porywisty wiatr. To jest przeżycie po prostu niesamowite. Oczywiście mamy zawsze alternatywę, że noc możemy spędzić w aucie. Wchodzimy na, rozkładam sobie siedzenia, kładziemy się i w aucie możemy wygodnie spędzić noc. Natomiast dla mnie było punktem honoru, że nieważne jaka pogoda, mam miejsce do rozbicia namiotu i ja będę rozbijał ten namiot. Więc rozbijanie namiotu, szarpanie się z tym żaglem, który nagle mi ucieka, przybijanie tych śledzi, żeby na pewno ten namiot wytrzymał, plus kupanie jakichś rowów, żeby woda odpływała i nie zalała nam tego namiotu. No to były wyzwania takie naprawdę, w żadnym innym kraju się z czymś takim nie spotkaliśmy. Były noce oczywiście bardzo pozytywne, spokojne, ciche i bez problemu, ale były też noce takie z porywistym wiatrem, z ciągłym opadem deszczu. No tutaj muszę pochwalić, że naprawdę nasz namiot się spisał wybornie, bo nie mieliśmy żadnych problemów, nic nam nie przemokło i te noce spędzaliśmy zupełnie komfortowo, ale było to wyzwanie, więc tutaj naprawdę ta pogoda była niesamowita. Szczególnym takim miejscem, które zapadło mi w pamięci, jest Wyspa Skye. To jest miejsce po prostu genialne. Jeżeli będziecie w Szkocji, prawdopodobnie jeżeli ktoś planuje wyjazd do Szkocji, to Wyspa Skye jest jednym z pierwszych miejsc, które będzie zaplanowane, żeby je odwiedzić i ta wyspa jest naprawdę niesamowita. To jest stosunkowo duża wyspa, jest na nią poprowadzona droga, jest most, więc nie trzeba tam płynąć promem i wyspa jest dzika, zielona, ale bardzo mglista i wietrzna i my mieliśmy okazję doświadczyć tego bardzo mocno. Naprawdę tak jak nas wywiało i wymoczyło na tej Wyspie Skye, to było naprawdę coś bardzo mocnego. Oczywiście, jak w zasadzie w całej Wielkiej Brytanii, mnóstwo owiec chodzących, więc śpimy w namiocie, te owce gdzieś podchodzą pod namiot, beczą nam i tak dalej. Tam w Szkocji jeszcze jest fenomen, mieliśmy bardzo dużo szczęścia spotykać jeleni. Bardzo dużo jeleni chodziło z pięknymi, wielkimi porożami, więc rozkładanie namiotu, kiedy parę metrów dalej patrzy na ciebie jeleń i jakiś z ciebie jest jeleń, że ty rozkładasz namiot w takich warunkach, co ty w ogóle tutaj robisz z tym namiotem, no to są takie wspomnienia, no bardzo pozytywne, ale ta Szkocja była właśnie taka dzika, przyrodniczo surowa, no i te noclegi tam były też właśnie takie bardzo wymagające, chociaż utrzymując tematykę związaną właśnie ze Szkocją, no to tutaj muszę wspomnieć, że mieliśmy jeden dzień zwątpienia. Był pierwszy raz tak naprawdę Tak, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że to pierwszy raz podczas naszych wszystkich wyjazdów była sytuacja taka, kiedy stwierdziliśmy, rezygnujemy. Odpuszczamy dalej Szkocję, wracamy. Stwierdziliśmy, że nie jedziemy na północ Szkocji, tylko te 3 dni, które mieliśmy zaplanowane na powiedzmy samą północ Szkocji, poświęcimy na 3 dni we Francji, bo tam będzie ciepło, ale decyzja wynikała ze względu na meszki. I nie wiem, czy ktoś z Was miał kiedyś kontakt z meszkami, bo nam się wydaje, że komary, które są tutaj u nas, że to jest problem i po prostu rozbicie się gdzieś nad wodą albo pójście na grzyby, no to pogryzą nas kleszcze i komary. Nie, gwarantuję Wam, że to, co się dzieje z meszkami w takiej północnej Szkocji, bo tutaj to doświadczyliśmy, to przerasta wszelakie wyobrażenie. Przed wyjazdem miałem różne komentarze i podpowiedzi, że uzbrójcie się na to, że będzie problem z meszkami, więc dla mnie to było... Meszki, no bez przesady, mamy preparat, który stosujemy w całej Europie. Mieliśmy go też w Maroko. Nigdzie nie mieliśmy nigdy problemów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy z owadami. Dlaczego w Szkocji nagle będzie inaczej? Mało tego, będąc jeszcze powiedzmy na południu Szkocji, wychodzimy z namiotu i widzimy turystów idących w góry, którzy mają na głowie taką moskitierę, taką powiedzmy podobną do tego, co mają pszczelarze. I tak patrzę na nich. Lekka przesada, no po co im to pozakładane? Przecież niemożliwe, żeby był taki problem. Niestety po paru godzinach i po jakimś tam dłuższym czasie, im bardziej jechaliśmy na północ Szkocji, jak się pojawiły meszki, no to jest problem naprawdę bardzo poważny. W sensie, że one wchodzą w oczy, wchodzą w uszy, nie da się od tego opędzić. Preparaty, które mieliśmy, nie działały. Dodatkowo dostaliśmy jakiś preparat od Szkotów, on też nie działał i naprawdę tam walka z tymi meszkami była karkołomna. I w momencie, kiedy trzeba wyjść i rozłożyć namiot i ten namiot pod jakimś lasem, kiedy jest, nie pada deszcz, bo jak padał deszcz albo wiało, to było cudownie, bo meszek nie było, ale jak były warunki takie teoretycznie wygodne do tego, żeby posiedzieć sobie przed namiotem, no to nie było takiej możliwości, po prostu te meszki nas dopadały. Często wchodziliśmy, po prostu zamykaliśmy się w namiocie, żeby chroniła nas moskitiera, ale jednocześnie ich jest miliony, tysiące, więc nawet na nas, na naszych ciuchach, wchodząc do namiotu, wchodzą z nami, więc my mamy jeszcze, brzydko mówiąc, safari, żeby poubijać jak najwięcej tych meszek, zanim pójdziemy spać, a i tak w nocy byliśmy pogryzieni niesamowicie. Jeszcze 2-3 tygodnie po powrocie do Polski miałem pogryzione nogi właśnie od tych meszek. Także przestrzegam, jeżeli wybieracie się do północnej Szkocji, meszki to jest coś, jeżeli nie mieliście z nimi kontaktu, to prawdopodobnie będzie to przerażające doświadczenie i nie wiem za bardzo, jak się do tego przygotować. Ta moskitiera, którą widzieliśmy, o której wspominałem, jest to jakieś rozwiązanie i warto coś takiego ze sobą zabrać.
O ile pod kątem przyrody największe wrażenie zrobiła na Was Szkocja, to gdzie spotkaliście się z najciekawszą architekturą?
No tutaj odpowiedź też jest dosyć prosta, bo ile przyroda faktycznie to Szkocja i to jest niekwestionowane, to jeżeli chodzi o architekturę, jest to Anglia. Po prostu południe Anglii, te miejscowości, które tam są, one są po prostu bajeczne. To jest architektura średniowieczna, często powiedzmy w jakiś sposób kamienna, szachulcowa, te drewniane belki, które się gdzieś tam pojawiają w tych miejscowościach, to jest coś po prostu cudownego. Miejscowości w południowej Anglii, no na mnie wywarły naprawdę niesamowite wrażenie. I tych miejscowości odwiedziliśmy naprawdę kilka, więc to nie jest tak, że trafiliśmy jakąś jedną najładniejszą, tylko po prostu nawet jeżdżąc przez te miejscowości, one są naprawdę fascynujące. Jakby nie było, tam przez te niewielkie miejscowości nie przetoczyła się wojna, one nie zostały zniszczone na przełomie tam powiedzmy kilku wieków, więc możemy tu naprawdę zaobserwować architektoniczne cuda. I do tego zachęcam. Ale na przykład w drugą stronę zamki nas rozczarowały, bo o ile pewnie są zamki takie te najbardziej znane, te, które są zamieszkałe, te, które też częściowo są jeszcze pod jurysdykcją króla w tym momencie, no one na pewno są zjawiskowe i nawet jak chcieliśmy jeden z takich zamków odwiedzić, to okazuje się, że żeby tam wejść, to trzeba zrobić rezerwację parę miesięcy wcześniej, więc obiliśmy się smakiem, ale wybraliśmy się do innych zamków, odwiedziliśmy w sumie 3 zamki. No i żaden nas nie zaskoczył, w sensie nie zaskoczył, zaskoczyły nas dosyć negatywnie, bo te zamki, okej, to są po prostu tak jak często u nas, że to są tylko mury dookoła, w środku nie ma niczego. Nawet jak wybraliśmy się do takiego niesamowitego zamku jak Stirling, jeden z większych zamków, jeden chyba z największych zamków w ogóle w Szkocji, jeżeli dobrze pamiętam, zamek jest niesamowity, z daleka wygląda przecudownie, więc sfokusowaliśmy się, tak, idziemy do niego, będziemy go zwiedzać. Jeszcze zobaczyliśmy gdzieś tam w internecie jakieś pojedyncze zdjęcia, jak komnaty są urządzone, kurde, angielski, szkocki, powiedzmy, zamek, na pewno będzie coś niesamowitego. Weszliśmy do środka i rozczarowanie totalne. Więc te sale, które są nawet urządzone, one są zrobione z atrap, są zrobione z kopii, więc tam można dotknąć tego, można na tym usiąść. Plus właśnie to też, co wspominałem odnośnie tego więzienia, mnóstwo jakichś zabaw dla dzieci, robienia własnych herbów i tak dalej. Nie, nie, nie pasuje mi to. Jeszcze biorąc pod uwagę, tutaj jeszcze nie wspominaliśmy kwestii cen, ale no Wielka Brytania jest naprawdę drogim krajem i przykładowo wejście na taki zamek kosztowało nas 20 funtów, więc 20 razy 5, to uważam, że to jest naprawdę dosyć duży koszt za ofertę, która tam była, która uważam była bardzo mizerna, więc nie, więc te zamki oczywiście pewnie warto odwiedzić, te, o których wspominałem, takie powiedzmy pod jurysdykcją króla, więc one na pewno są zadbane, jest na pewno parę zamków takich bardzo znanych, które warto odwiedzić, ale zamki, które są bardziej anonimowe, które są powiedzmy często jakimiś ruinami, ładnie wyglądają z zewnątrz, można sobie porobić piękne zdjęcia, ale do końca, do środka no nie zachęcam. Ten Stirling jest takim najlepszym przykładem, który nas naprawdę bardzo rozczarował jako zamek, jako sam w sobie.
Pytanie, które tradycyjnie zadaję wszystkim moim gościom. Czy podczas twojej wyprawy spotkało was coś niebezpiecznego?
Meszki. Nie, to już wspominałem o tych meszkach, ale tak, jakbym miał powiedzieć coś niebezpiecznego.
I znowu nic z tego.
Tak, nic z tego. Nie, nie.
Liczyłem na jakieś mięsko dziennikarskie.
Wiesz, no wspomniałem o tym, że to był moment, kiedy faktycznie byliśmy zdesperowani, żeby zostawić tą Szkocję i wrócić. Oczywiście tam, powiedzmy, kolejnego dnia rano morale nam wróciły, pojechaliśmy i tą Szkocję zwiedzaliśmy tak, jak chcieliśmy od samego początku, więc tutaj nie było na szczęście żadnego problemu, ale to mówię, to jest problem, bo to małe robaki, które w zasadzie zniszczyły nam w pewnym momencie morale i które były naprawdę bardzo uciążliwe. W kategoriach takich, że musieliśmy gdzieś w jakiś sposób, nie wiem, uciekać, było niebezpiecznie, nie. No te noclegi na dziko mają to do siebie, że na dwóch miejscach mieliśmy nocleg taki, który wydawał nam się, że jest dziki, no ale dziki nie są. No i rano faktycznie podjeżdżał jakiś tamtejszy rolnik, farmer, który mówił, że to jest miejsce prywatne i nie mówił to z uśmiechem, widząc nas przy śniadaniu, tylko no komunikował, że weszliśmy na jego teren. Oczywiście nie spotkaliśmy się z jakąś agresją, natomiast odpowiedzieliśmy, że tam za chwilę się stąd zbieramy i zaraz nas tutaj nie będzie. No i okej, on sobie odjeżdżał, my się zwijaliśmy, jechaliśmy dalej, natomiast no wejście na czyjś teren prywatny, no może się wiązać z tym, że można trafić na osobę, która w jakiś sposób może być, no niekoniecznie pozytywnie nastawiona. I to jest właśnie ten problem, jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie, szukanie miejsca na noclegi na dziko, pod namiot.
Ten czas, w którym przebywaliście na wyspach, był optymalny, żeby zobaczyć wszystko, co planowaliście?
Nigdy nie jest optymalny, bo myślę, że im więcej mamy tego czasu, tym więcej możemy poświęcić, im więcej możemy zobaczyć. To był czas minimalny, który teoretycznie możemy poświęcić, bo biorąc pod uwagę, że miejscami, na których mi najbardziej zależało, była Irlandia Północna i Szkocja, no to jakby nie było, to są najbardziej oddalone punkty na, powiedzmy, na wyspach, więc żeby chociaż tam dotrzeć, to i tak musimy przejechać i całą, powiedzmy, Anglię, Walię, Irlandię, żeby do tego miejsca dotrzeć, więc te 3 tygodnie, które poświęciliśmy na cały ten wyjazd, to było takie minimum. Było, powiedzmy, komfortowo, w sensie, że nie męczyliśmy się w tym aucie poza tym, powiedzmy, pierwszym i ostatnim dniu takim typowo tranzytowym, no to resztę jechaliśmy względnie komfortowo, względnie bez jakiegoś tam pośpiechu, więc to jest takie minimum, jeżeli ktoś chciałby tam dotrzeć. Oczywiście w kategorii, że ktoś rusza z Polski własnym autem.
Kieszeń mocno uszczuplona?
Niestety tak. Na szczęście w kategoriach moich obliczeń i założeń dużej rozbieżności nie było, natomiast no, Wyspy Brytyjskie uważam za jeden z najdroższych państw, w którym faktycznie byliśmy. Tu podam konkretną kwotę. Byliśmy w 3 osoby, 3 tygodnie i całkowity koszt, czyli wyżywienie, noclegów nie było jako takich, czy paliwo, promy, za same promy, 4 promy, korzystaliśmy z 4 promów, popłynęliśmy z Francji do Anglii, z Walii do Irlandii, z Irlandii Północnej do Szkocji i później z powrotem z Anglii do Francji, to ponad 4000 zł wydaliśmy na same promy. Więc to jest bardzo duża kwota, więc łącznie za cały wyjazd na osobę wyszło nas 6000 zł, tam 5970 zł. Więc no 6000 za 3 tygodnie, biorąc pod uwagę nasze wszystkie wcześniejsze wyjazdy, no to jest jednak bardzo duży koszt.
52 państwa zaliczone. Kolejne plany?
Tak, teraz się zastanawiałem, 52 kraje zaliczone, no tak, możemy to powiedzieć, że zaliczone, ale tak, no dla mnie to jest właśnie jako odwiedzone, jako takie swoiste wyzwanie, żeby nowe kraje odwiedzać. No kolejnym kierunkiem, który mamy zaplanowany na przyszły rok, mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy i tego będę mocno się trzymał, no to jest iracki Kurdystan oraz Iran, więc planujemy na miesięczny wyjazd właśnie do Persji, planujemy właśnie przejechać przez całe Bałkany, Turcję i dotrzeć właśnie do Irbilu, więc powiedzmy Kurdystan iracki, no i dalej wjechać do Iranu i północny Iran planujemy. Dlaczego północny? No bo raz, że mamy tylko miesiąc, natomiast nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale odległość z Polski do Iranu jest taka sama jak z początku Iranu do końca Iranu. To jest po prostu, ten kraj jest przeolbrzymi, więc my będziemy się tak naprawdę skupiać tylko na tym północnym Iranie i w tamtą stronę planujemy wybrać się właśnie w przyszłym roku. Więc mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy na Bliskim Wschodzie i że ten kierunek będzie otwarty i że faktycznie uda nam się, no jakby nie było, zrealizować jedno z moich największych marzeń, bo wyjazd do Iranu takim jest.
Słuchałeś podcastów Jak nie zwiedzać świata o irackim Kurdystanie i o Iranie?
Tak, raz, że słuchałem, ale dwa, mamy wspólnego znajomego, którego odwiedzamy pewnie często, przynajmniej raz na miesiąc czy dwa. Pozdrawiamy Sangara.
Tak, Sangar jest akurat fryzjerem, więc ja go pewnie rzadziej odwiedzam.
Ale jest barberem, więc ze względu na brodę możemy go odwiedzać wspólnie.
Marek Rajczakowski, Dżemesio, opowiadał o 3-tygodniowej wyprawie na Wyspy Brytyjskie. Dziękuję ci bardzo za trzecią wizytę już w podcaście.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że przy okazji czwartego spotkania będziemy opowiadać o irańskim Kurdystanie i o Iranie, bo miejmy nadzieję, że ten wyjazd dojdzie do skutku i będzie kolejny bardzo dobry pretekst do spotkania się.
I będziemy mogli parafrazować znane powiedzenie: do 4 razy sztuka. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy słuchaczy podcastu Jak nie zwiedzać świata, zapraszamy na Spotify i YouTube, tam możecie posłuchać wszystkich dotychczasowych odcinków. Zapraszamy do odwiedzania, lajkowania facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Andrzej Gliniak.